Witam Państwa, kłania się za chwilę. Proszę Państwa, no wygląda na to, żeśmy się doczekali lub niedługo się doczekamy, bo jeszcze myśmy się nie doczekali. Na razie w China Daily, na razie w Dzienniku Ludowym znalazłem przedruk z China Daily. Strefa obrony powietrznej zaczyna być opcją. Tak. A obrony powietrznej, no tak. Identyfikacja. Strefa identyfikacji powietrznej. Aczkolwiek tutaj pisze wyraźnie strefa obrony powietrznej, nie identyfikacji powietrznej, więc to jakby nieco zmienia sprawę, sytuację. Aczkolwiek tytuł, w tytule jest obrona, ale już w tekście jest używane słowa identyfikacja. Otóż tak, czytam. Chiny mogą ustanowić strefę identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Południowochińskim, jeśli poczują się zagrożone. Powiedział chiński dyplomata w środę, wśród rosnących napięć spowodowanych arbitrażem na korzyść Filipin. Proszę Państwa, przerywam czytanie, będę wracał do tego za chwilę. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz bardzo istotną. Otóż nie wiem, czy jaka część z Państwa przypomina sobie sytuację, nie wiem, sprzed półtora roku, dwóch lat, nie pamiętam. Kiedy to Chiny w związku z tymi wszystkimi hecami związanymi z wyspami Diaoyu Senkaku na Morzu Japońskim zdecydowały się na wprowadzenie strefy identyfikacji powietrznej właśnie w tamtym obszarze, bardzo znacznym obszarze. Sugeruję, żebyście Państwo ewentualnie znaleźli gdzieś miejsce, gdzie są mapki, znaczy miejsce z mapką, na której narysowane są obszary identyfikacji obrony powietrznej, strefy identyfikacji obrony powietrznej, zarówno Chin, jak Korei Południowej, jak i Japonii. One się pokrywają. A no i wówczas była awantura cała. Amerykanie powiedzieli, że oni w ogóle nie interesuje ich chińska strefa identyfikacji powietrznej. No i nawet żeby pokazać, jacy oni są mocni, to latali po tej strefie. Wojskowe samoloty latały po tej strefie. Oczywiście nie przedstawiając się chińskim kontrolerom lotu, do czego byli zobowiązani. No i już cały świat rechotał, ha, 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 Amerykanie grają Chińczykom na nosie. A jakoś nie wiem, jak się to skończyło, to znaczy, no nie wiem, po prostu nie wiem, czy Amerykanie wycofali się z tej tramtadrancji, czy też nie. Japończycy myślę, że nie, bo jak powiedziałem, nakładają się strefy chińska i japońska, więc tutaj byłoby dziwne, gdyby się wycofali. No i cóż, i wtedy właśnie była mowa o tym, że jak tak dalej pójdzie, to Chiny wprowadzą nad Morzem Południowochińskim również taki obszar identyfikacji powietrznej kraju. No i właśnie powoli, wygląda na to, że powoli do tego dochodzimy. Ja wcale się nie zdziwię, jeśli za kilka dni będziemy świadkami tegoż właśnie. A wracam do tekstu. Oświadczenie o powstaniu takiej strefy, co wymagałoby od samolotów wlatujących do strefy identyfikowania się przed kontrolami chińskimi, będzie zależeć od poziomu zagrożenia, jaki otrzymamy, powiedział wiceminister spraw zagranicznych pan Liu. Czyli tu już mamy prawie na poziomie ministerstwa rozpatrywaną tą rzecz, więc już jest praktycznie zaklepane. Jeśli nasze społeczeństwo będzie zagrożone, oczywiście mamy prawo wytyczyć taką strefę, będzie to zależało od naszej ogólnej oceny, powiedział pan Liu, dodając, że inne kraje nie powinny przy tej okazji grozić Chinom, ani nie powinno się to stać początkiem jakichkolwiek działań wojennych. Celem Chin jest, aby włączyć Morze Południowochińskie do, znaczy aby Morze Południowochińskie pozostało Morzem Pokoju, Przyjaźni i Współpracy. Pan Liu mówił o tych sprawach na konferencji prasowej, kiedy został stawiona biała księga Biura Informacji Rady Państwa. W tej białej księdze opracowano, znaczy omówiono politykę Chin na temat, znaczy politykę Chin związaną z rozstrzyganiem sporów na drodze negocjacji między Chinami i Filipinami na Morzu Południowochińskim. Istotą sporu między Chinami i Filipinami to jest kwestia terytorialna. Zwykła kwestia problemy terytorialne spowodowane inwazją filipińską i nielegalną okupacją niektórych wysp i raf na wyspach Nansha. O tym informuje ta biała księga. Pan Liu oskarżył 5 sędziów sądu arbitrażowego w Hadze, który ogłosił swoją decyzję w sprawie Filipin, w sprawie tej, którą Filipiny wniosły do tego sądu, o zarabianie pieniędzy od Filipin. Dodając, że być może inni ludzie dali im pieniądze i dlatego tak to zostało zakończone. No, myślę, że niekoniecznie tutaj, proszę nie zapomnieć o tym, że na tym poziomie bardzo często nie decydują pieniądze, a decydują wpływy. Wpływy i to wpływy polityczne i w związku z tym, no to niekoniecznie musi być tak. Ale co do tego, że ci sędziowie nie byli niezależni, to nie ulega żadnej wątpliwości. Oni byli tak niezależni, jak w Polsce sąd ten, jak on się tam nazywa, Trybunał Konstytucyjny. Tacy niezależni, jak ten cały półgłówek, który się uważa za sędziego, jest po prostu politykiem i szef. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Wracając do tego artykułu. Sąd, który orzekł, że Chiny nie mają historycznego tytułu nad Morzem Południowochińskim, nie może mieć jurysdykcji w sprawach suwerenności. A były przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Praw Morza, Japończyk, pan Shuni Yanai, powiedział, że tą procedurą manipulowano zza kulis, powiedział pan Liu. No, proszę Państwa, ja powiem tylko tyle, że jeśli Japończyk mówi takie rzeczy, no i to w dodatku sędzia Trybunału Praw Morza, no to delikatnie mówiąc, coś jest na rzeczy, prawda? Ja nigdy nie pokuszę się o stwierdzenie, że Japończycy idą na rękę Chińczykom. Nigdy. No a tutaj macie Państwo, prosta sprawa. Dyplomata poddał też wątpliwość, tenże dyplomata, czyli ten pan, ten Japończyk, czy 5 sędziów, 4 z krajów Unii Europejskiej i 1 z Gany, długoletni mieszkaniec Europy, mogą zrozumieć złożoną politykę geograficzną Azji. I to jest to, o czym zawsze mówię, o czym powtarzam w nieskończoność i pewnie do śmierci będę powtarzał. Proszę Państwa, ale nie tylko do Państwa, w stosunku do wszystkich tych, z którymi rozmawiam, poruszam sprawy chińskie. Proszę Państwa, my, Europejczycy, dopiero po naprawdę dogłębnych studiach, znaczy część z nas oczywiście, niewielka część z nas, dopiero po naprawdę dogłębnych studiach jesteśmy w stanie zrozumieć pewne niuanse, które tam w Azji były istotą rzeczy przez całe tysiąclecia. Nie próbujmy, znaczy ludzie, którzy nie próbują tego zrozumieć, nie próbują dojść istoty sporu, no, zaczynają być żałośni. I wykazanie im, czyli tym pięciu sędziom Trybunału, że są żałośni, naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Ja, tak zupełnie na marginesie, wczoraj przeczytałem, nie chciałem Państwu zawracać tym głowy, ale gdzieś przeczytałem, znaczy przeczytałem w którejś z gazet chińskich, że jeden z czytelników do redakcji przyniósł książkę, amerykańską książkę, wydaną w Stanach Zjednoczonych z 1994 roku. 1994 roku. 1994 roku. A więc skończył ile? 20 ileś tam lat temu. Na której były załączone mapy Morza Południowochińskiego, na których zaznaczone było terytorium, iż jest to terytorium chińskie. Więc wtedy było chińskie, a teraz już nie jest chińskie. Zdumiewające. No i teraz wracam do tego artykułu. Pan Liu, czyli ten wiceminister, powiedział, mam zamiar umieścić tą decyzję arbitrażową, sądu arbitrażowego w koszu na śmieci albo na półce, gdzieś w szafce i tam ją trzymać. Niewiele więcej jest warta. Tak, no więc wcale się nie dziwię, że tak to właśnie, tak do tego ten pan poszedł. Gabinet chiński ma nadzieję, że nowy rząd chiński z prezydentem, znaczy z prezydentem Rodrigo Duterte, nie wykorzysta wyników arbitrażu, powiedział pan Liu. Dodał, że Chiny są skłonne do negocjacji z sąsiadami na Morzu Południowochińskim na temat wspólnej eksploatacji zasobów ropy naftowej i gazu na tych wodach. Bo to przecież od tego się zaczęły problemy z Morzem Południowochińskim, że nagle stwierdzono, że tam pewnie są zasoby, no to wszyscy zaczęli się przyznawać do tego, mimo tego, że poprzednio nikt się do tego nie przyznał. Tak, więc tutaj jakby to, o czym bąkano wcześniej, o czym dwa lata temu w ogóle nie mówiono, to dzisiaj staje się jasne. Jeszcze raz to przeczytam. W końcu wiceminister spraw zagranicznych chiński powiedział, że Chiny są skłonne, powtarzam to jeszcze raz, skłonne do negocjacji z sąsiadami na Morzu Południowochińskim, a w celu wspólnej eksploatacji zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na tych wodach. Pan Zhuo, wiceminister informacji Urzędu Rady Państwa, powiedział już podczas konferencji prasowej, że Chińczycy uznają Morze Południowochińskie jako morze swoim przodków. I arbitraż nie może im zrobić fali, tak to się nazywa. Nie może im zrobić fali, czyli arbitraż nie może spowodować, iż zmieni się ich nastawienie do tegoż morza. Już. Aha, a pan Wang, zastępca sekretarza generalnego Charter Institute, think tanku Charter Institute, powiedział, że negocjacje są jak najbardziej wykonalne i są najbardziej wykonalnym i skutecznym sposobem rozstrzygania sporów morskich. Dodał, że rozmowy muszą być prowadzone bezpośrednio między Chinami i Filipinami, bez wtrącenia się na przykład Stanów Zjednoczonych w te rozmowy. Oprócz podejmowania wysiłków politycznych i dyplomatycznych, Chiny powinny również zachować wysoką zdolność wojskową na Morzu Południowochińskim w nagłych przypadkach, powiedział pan Wang, dyrektor Centrum Badań Strategii. A kolejny think tank. Tymczasem Straż Przybrzeżna Japonii i Filipin rozpoczęła wspólne ćwiczenia wojskowe w Zatoce Manini na Filipinach. Mówi się, że te ćwiczenia mają na celu zwiększenie możliwości strażników wybrzeża obydwu krajów. No tak. A przy okazji też nie prezentowałem Państwu tego artykułu, bo tych artykułów w prasie chińskiej na temat Morza Południowochińskiego jest straszna ilość. Otóż nie prezentowałem Państwu tego, ale Chiny oddały właśnie w ostatnich dniach piątą latarnię morską na Morzu Południowochińskim, w miejscach, gdzie zostały usypane te sztuczne wyspy przez Chińczyków. No i świetnie. No i to powoduje, że poruszanie się po tym morzu będzie bezpieczniejsze. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.